Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maria. W rozmowach niedokończonych, których tematem jest bezpieczeństwo na kolei oraz grupowe zwolnienia kolejarzy. I bardzo serdecznie witam naszych gości w studio. Pana Leszka Miętka, który jest przewodniczącym Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych oraz prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Oraz pana Sławomira Centkowskiego, który jest przewodniczącym Nadwiślańskiego Związku Zawodowego Maszynistów.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Panowie, rozmawiamy o bezpieczeństwie na kolei, także o tych grupowych zwolnieniach kolejarzy, ale to pierwsze pytanie właśnie, czy kolej jest bezpieczna? Jeśli nie jest bezpieczna, to od jakiej strony, dla kogo?
Ja myślę, że wiele jest do zrobienia, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, i to tak jak z chorobą. Pierwszym krokiem do wyzdrowienia jest zdanie sobie sprawy z tego, że ktoś jest chory, wtedy idzie do lekarza i próbuje się leczyć. Natomiast w bezpieczeństwie w Polsce, jeśli chodzi o kolej, mamy sytuację taką, że cały czas się udowadnia, że wszystko jest w porządku, na wszystko są procedury, wszystko jest należycie poukładane, a jednak zdarzają się wypadki i katastrofy, w których giną ludzie. My jako maszyniści, jako kolejarze wielokrotnie sygnalizujemy, że w tym obszarze jest wiele do zrobienia. Od wielu lat, od kilkunastu lat postąpiły bardzo daleko idące procesy liberalizacji. Kiedyś była jedna wspólna kolej. Dzisiaj mamy przewoźników i uczestników ruchu, można mnożyć w dziesiątkach albo nawet i w setkach. Niestety procedury i standardy bezpieczeństwa pozostały niezmienne. One są jeszcze w tamtej epoce, co powoduje, że kwestie bezpieczeństwa na kolei są bardzo chętnie wykorzystywane jako źródło ograniczenia kosztów. Bardzo często szuka się kozłów ofiarnych w pracownikach, którzy na co dzień wykonują pracę związaną bezpośrednio z prowadzeniem ruchu pociągu. I to jest złe, bo to powoduje, że ludzie mogą popełniać błędy, są te błędy prowokowane, a z uwagi na to, że polska kolej jest bardzo zacofana w stosunku do Europy, nie mamy europejskich systemów bezpieczeństwa, które nie pozwalają na łamanie jakichś tam procedur, to niestety dochodzi do katastrof. Ja bardzo żałuję, że nam jest strasznie trudno przekonać tych, którzy decydują właśnie podjęciu walki w sprawach bezpieczeństwa, żeby im nie zabrakło determinacji, żeby to rzeczywiście zrobić. I mieliśmy tego typu sytuacje, że po wypadku w Szczekocinach wcześniej powstały komisje bezpieczeństwa, ale raczej komisja bezpieczeństwa pod kierunkiem pana ministra odpowiedzialnego za kolej, podsekretarza stanu Andrzeja Masela, jest takim raczej klubem dyskusyjnym, na którym się cały czas proceduje, a niewiele robi. Przed euro, żeby uspokoić kolejarzy, również pan minister Nowak przedstawił 10 punktów poprawy bezpieczeństwa, skądinąd słusznych i w większości my się z nimi zgadzamy. Jednak poza wygłoszeniem tych punktów już po euro niewiele się robi. Niestety
nie zostały wprowadzone w życie.
Nie zostały wprowadzone. Ja dam jeden z przykładów, żeby tutaj zbyt mocno się na tym nie rozwlekać. Jeżeli mamy kilkudziesięciu uczestników ruchu, mamy sytuację taką, że każdy z przewoźników, zarządców infrastruktury ustala swoje instrukcje związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
Czyli
swoje. One są zatwierdzane przez Urząd Transportu Kolejowego, jednak opracowane przez każdego przewoźnika oddzielnie. To jest pole do wielu nieścisłości i mamy wiele przykładów, bo Urząd Transportu Kolejowego nie jest w stanie wychwycić rozmaitych niuansów ze sobą sprzecznych. Jednym z punktów dziesięciopunktowego poprawy bezpieczeństwa przedstawionym przez pana ministra Nowaka jest właśnie ujednolicenie instrukcji i przepisów, takie, żeby były jednolite przepisy obowiązujące wszystkich. No przecież to jest oczywiste. Przecież PKS w Toruniu jakby miał inne przepisy od tego PKS-u w Warszawie, a jeszcze inne od PKS-u w Białymstoku, no to cóż by się działo na polskich drogach. Otóż mamy sytuację taką, że na Komisji Bezpieczeństwa pan minister Masel powołał zespoły, które mają negocjować nad ustaleniem wspólnych przepisów. No problem polega w tym, że te negocjacje się przedłużają, ale one do niczego nie doprowadzą, bo nie zostały uruchomione żadne zmiany legislacyjne, które nadałyby uprawnienia dla Urzędu Transportu Kolejowego, żeby te instrukcje wydać. I co to? I to jest gra na czas, bo nawet jak ustalą te wspólne przepisy, to nie będzie instytucji w państwie, żeby wydać te przepisy jako obowiązujące wszystkich. Jedyną taką instytucją jest urząd ministra, ale pan minister w formie rozporządzeń tych przepisów jak dotąd wydawać również nie chce. Była mowa o wzmocnieniu Urzędu Transportu Kolejowego, przekazaniu im pieniędzy. Na razie dostali parę groszy na długopisy, a niestety na bezpieczeństwo, na kontrolę, na narzędzia prawne, na narzędzia prawne, które pozwalałyby Urzędowi Transportu Kolejowego być tą instytucją odpowiedzialną za kwestie bezpieczeństwa i mające narzędzia do wymuszania, tego zabrakło determinacji i zabrakło woli. Ja dla porównania powiem, że stawiana zawsze u nas za wzór kolej niemiecka, jako taka bardzo dobra, ona tam w Urzędzie Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w Niemczech pracuje około 3000 urzędników i to fachowców. Natomiast w Polsce pracuje w naszym Urzędzie Transportu Kolejowego około 130 pracowników. To jest relacja, tam 3000, tu 130, brak narzędzi prawnych, brak fachowców, bo przecież na kolej przychodzą ludzie, którzy zielonego pojęcia nie mają o tym, jak funkcjonuje ta kolej. Stąd też brakuje często wyobraźni o tym, do czego mogą prowadzić oszczędności w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu. Stąd ludzie, którzy w życiu nie jechali na lokomotywie, a dzisiaj zarządzają firmami kolejowymi, sięgają po pomysły takie, żeby wziąć młodego człowieka z ulicy i w 2 miesiące zrobić z niego maszynistę. To jest abstrakcja, dla nas abstrakcja, natomiast nie dla tych, którzy te decyzje w tym obszarze podejmują. I to jest cały problem dzisiejszej kolei. Brak woli, brak konsekwencji do tego, ażeby zmieniać tą rzeczywistość, która jest zła.
Ja myślę, że jeszcze do tego by trzeba było dodać, tak mnie się wydaje, że gdzieś z tyłu za plecami instytucji, ministerstwa jest bardzo silne lobby. Lobby, któremu zależy na tym, żeby procedury bezpieczeństwa nie były wprowadzane, bo to, tak jak kolega powiedział, one kosztują. To jest element kosztów pracodawcy, chociaż wiemy, że one są niezbędne, że jeżeli nie są prawidłowo wdrożone i prowadzone, to dochodzi do nieszczęść i katastrof. Więc chyba to lobby jest już w tej chwili tak silne, że minister pomimo przygotowanego rozporządzenia go nie wprowadza. A przecież ono jakby w jakiejś części chociaż reguluje kwestię szkoleń, o której tutaj kolega wspomniał.
Wspomnieli panowie, przepraszam, o tym właśnie, że po 2 miesiącach tak człowiek staje się gdzieś w obliczu odpowiedzialności za pasażerów, za...
No niestety. Słuchacze i telewidzowie powinni wiedzieć, że zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej zmienia się, bo jesteśmy w trakcie okresu przejściowego, zmian w procesach szkolenia maszynistów. Dotąd było tak, że ktoś, kto chciał pracować na kolei, kończył szkołę kolejową, albo to była zasadnicza szkoła zawodowa, albo technikum kolejowe. Potem trafiał do zakładu, przechodził praktyki warsztatowe, uczył się przepisów, zdawał egzaminy, zostawał pomocnikiem maszynisty, patrzył, oglądał, jak wygląda praca maszynisty, uczył się tego, nabywał doświadczenia, zachowań w sytuacjach ekstremalnych, nadzwyczajnych, nietypowych, wiedział, jak ten maszynista pracuje. Obserwował, on na tym stanowisku maszynisty po średnim wykształceniu musiał pracować minimalnie 1 rok, po zasadniczym wykształceniu 3 lata. Natomiast bardzo często było tak, że no, ci maszyniści tych minimalnych okresów pracowali dużo dłużej, bo średnio tak po pięciu latach zostawał ktoś maszynistą, jak zdawał egzamin. I to też jeszcze w różnych kategoriach maszynisty, bo był maszynista pierwszej klasy do takiego lokalnego ruchu, potem maszynista i starszy maszynista, który obsługiwał pociągi ekspresowe. Dzisiaj trzeci pakiet kolejowy wprowadza dwustopniowe szkolenie. Pierwsze to jest szkolenie na tak zwaną licencję, czyli typowo teoretyczne poznanie przepisów i instrukcji kolejowych. I taki ktoś wcale nie wykształcony w szkole kolejowej, może mieć zasadnicze wykształcenie albo średnie, liceum, trafia i do prywatnych firm, które przygotowują ich do zdawania egzaminu na licencję. To trwa około niespełna 2 miesiące i taki człowiek zdaje egzamin z przepisów kolejowych dostaje licencję. Licencja nie uprawnia do prowadzenia pociągów, bo musi jeszcze odbyć szkolenie na tak zwane świadectwo. I tu jest problem, bo o ile Unia Europejska określiła ten dwumiesięczny okres szkolenia na licencję, to nie określiła czasu szkolenia na świadectwo maszynisty. Tam zostały przez Unię podane zagadnienia, z którymi musi się zapoznać kandydat na maszynista, ale nie określiła czasu. I tutaj mamy obszar do nadużyć przez firmy, które są prowadzone przez ludzi bez wyobraźni, próbują ten okres szkolenia na świadectwo ograniczyć do 2 miesięcy. I po zdaniu egzaminu na świadectwo taki człowiek zostaje od razu maszynistą. Nie ma stanowiska pomocnika maszynisty, on od razu siada za starami. Nie da się tego teoretycznie wyuczyć. Ja dam tylko przykład, bo niektórzy mówią, że można wyszkolić kierowcę, to dlaczego nie można wyszkolić maszynisty? Proszę zwrócić uwagę, że z ruchem ulicznym to każdy z nas ma do czynienia od małego dziecka, bo siada z rodzicem do samochodu, obserwuje, jak rodzic prowadzi ten samochód, jak wygląda ruch uliczny, jak ten rodzic się zachowuje w różnych sytuacjach. Natomiast wchodząc na lokomotywę, to jest coś nowego. My na co dzień nie mamy do czynienia z prowadzeniem pociągów i z ruchem kolejowym. Wobec powyższego taki człowiek nie ma najmniejszej szansy, ażeby we właściwy sposób zareagować, może nawet doskonale znać przepisy, instrukcje kolejowe. To niestety stres, adrenalina. Ja pamiętam, kiedy ja zaczynałem pracę maszynisty po przebyciu również tego okresu i jazdy za pomocnika i tak dalej, to trzęsły się nogi. To człowiek, to jest naprawdę wielkie przeżycie, mając świadomość, że z tyłu jest kilkaset osób, które wiozę. Muszę mieć zaufanie do dyżurnego ruchu, do ułożenia drogi przebiegu, a przecież są różne warunki, różne sytuacje. Bywa mgła, ograniczenia prędkości i tak dalej. To jest bardzo poważny obszar nadużyć. Innym takim bardzo poważnym obszarem nadużyć, jeśli chodzi o maszynistów, jest wywołany tak zwaną wolnością gospodarczą proces zatrudnienia maszynistów i pogwałcenie całkowicie kwestii czasu pracy maszynistów. Dzisiaj maszyniści w pogoni za tym, żeby móc utrzymać rodzinę, pracują na wiele etatów. No przecież maszyniści pracują w szczególnych warunkach. To jest praca o szczególnym charakterze. On musi być wypoczęty, skoncentrowany. Jednakże brak jest maszynistów w ogóle na rynku. Od wielu lat ich nie szkolono. Wobec powyższego są rozmaite zachęty od przewoźników, żeby przyjść do pracy na umowę zlecenie, na umowę o dzieło. I maszynista kończy prowadzenie jednego pociągu. Tutaj czas pracy u tego przewoźnika kończy. Przechodzi na drugi tor i siada na lokomotywę i prowadzi drugiego. To prowadzi do sytuacji takiej, że często maszynista pracuje 24 godziny na dobę. Mieliśmy ponad rok temu taki wypadek bardzo, bardzo groźny w Białymstoku, gdzie wybuchły cysterny, pół miasta prawie nie wyleciało w powietrze i tam właśnie te zjawiska były widoczne, bo po pierwsze maszynista bardzo krótko wyszkolony, dwumiesięczny maszynista, szkolony przez prywatne firmy szkoleniowe, który przejechał obok skazującego stół semafora wjazdowego i wjechał w bok pociągu, drugiego pociągu towarowego, do tego czas pracy, przemęczenie i tak dalej. No niestety z tymi zjawiskami mamy dzisiaj do czynienia. Co więcej, my sygnalizowaliśmy, wiele tego typu zjawisk jest robionych zgodnie z prawem. Bo jeżeli nie ma regulacji dotyczących szkolenia maszynistów i się ich szkoli w 2 miesiące, to teoretycznie jest to zgodne z prawem. Że pozbawione logiki, to jest inna sprawa, ale zgodne z prawem. Tak samo czas pracy. Jeżeli dzisiaj nie ma ustawy, a w punktach pana ministra Nowaka jest również postulat, żeby przygotować ustawę o warunkach zatrudnienia i czasie pracy pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. No ale pan minister Masel mówi, że to może się stać może na koniec 2013 roku albo później, a ruch trwa codziennie, dzisiaj. Te rzeczy trzeba zrobić natychmiast. Trzeba ograniczyć nadużycia w procesach szkolenia i okiełznać kwestię czasu pracy tych ludzi, bo inaczej to prowadzi niestety do bardzo dużych zagrożeń.
Ja tylko dodam, że jestem osobiście wpisany na listę osób, które mają prawo dokonywać szkoleń takich adeptów na maszynistę i faktycznie takie szkolenie się odbyło. Szkoliłem ludzi, którzy nie mieli elementarnej wiedzy na temat kolei. żadnych podstaw, bo to są ludzie, którzy faktycznie przyszli, brzydko powiedziane, z ulicy, tak, ale z zewnątrz, którzy do tej pory nie mieli nic do czynienia z koleją. Najciekawsze jest to, że egzamin na licencję ma wymogi, faktycznie ma wymogi unijne, tu, jak kolega mówił, są określone godziny, procedury, ile tego wszystkiego trzeba, ale są dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że zdobywając licencję na maszynistę, ten licencjonowany maszynista odbywa jedną jakby naukę jazdy na lokomotywie na symulatorze, czyli jedzie do Warszawy na symulator, a drugie na egzaminie ma prawo nie wiedzieć w różnych kwestiach, na przykład budowy, sygnalizacji, urządzeń, procentowo ileś rzeczy. I na przykład, dam taki prosty przykład, z sygnalizacji taki adept musi umieć 80%, czyli 20% sygnalizacji na przykład świetnej semaforów nie musi umieć. No i teraz wyobraźmy sobie, że jakichś części, tak, jakichś elementów tej znajomości zabraknie. Tak? Ja wiem, że jeszcze jest to świadectwo, które jest niezbędne do tego, żeby prowadzić pociąg, ale to daje obraz tego, co to jest. Musimy również dodać, że ten proces szkolenia w byłych firmach kolejowych lub firmach kolejowych, on jest zachowany, czy będzie zachowany. Tutaj ludzie, którzy są na kolei od wielu lat, nie pozwolą sobie na to, żeby wpuścić na tory człowieka z po dwumiesięcznym szkoleniu. Ale niestety firmy prywatne, tak jak mówiliśmy, tnąc koszty, liczą na to, że wyszkolą pracownika w bardzo krótkim czasie i później już po 2 miesiącach pracownik zaczyna na nich pracować, tak? Nie licząc się z tym i nie mając świadomości, że ten pracownik przewozi ludzi, że przewozi towary milionowych wartości i doprowadzenie do jakiejkolwiek katastrofy niesie ze sobą niewyobrażalne koszty i w konsekwencji kolejny powód do tego, żeby ktoś się tłumaczył. Na ostatnim spotkaniu z ministrem mówiliśmy, że nie należy zapytać się, czy dojdzie do wypadku kolejowego, katastrofy kolejowej w Polsce. Ja panu ministrowi powiedziałem, że pytanie należy zadać, kiedy do tej katastrofy dojdzie. A jeżeli ten system nie zostanie zmieniony, na pewno do kolejnej katastrofy w Polsce dojdzie. Bo jest szereg rzeczy, które wymagają natychmiastowego działania, choćby w kwestii urządzeń i zabezpieczeń. Bardzo wiele przypadków, nie wiem, czy będzie czas, żebyśmy tutaj o tym mówili, ale te słynne baby, zgłaszanie poprzez maszynistów wcześniejszych usterek, postawienie pociągu już po tym całym zdarzeniu przez maszynistę, cała akcja z tym związana, Warszawa, gdzie w pierwszej kolejności, jak maszyniści zgłosili, że jest usterka semafora, czyli pokazuje inny obraz do szybkości, jaką maszynista powinien zastosować. Uznano, że maszyniści są niedokształceni, że ich wiedza jest za niska. Dopiero druga reakcja po jakimś czasie kolejnego maszynisty, który postawił pociąg i udowodnił fizycznie, że tak jest, spowodowała, że zaczęto szukać przyczyny, dlaczego tak się dzieje. Tych elementów jest bardzo wiele i tutaj naprawdę to, o czym my mówimy, to nie mówimy dlatego, że my tak sobie życzymy, czy byśmy tak chcieli, tylko to są kwestie bezpieczeństwa. My nie zabiegamy o wzrost wynagrodzeń, my nie zabiegamy o polepszenie warunków pracy, choćbyśmy chcieli. Zabiegamy o bezpieczeństwo, które jest nieodzowne, które jest niezbędne w procesie prowadzenia pociągu.
Chciałbym tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, żeby nasi widzowie i słuchacze nie odnieśli wrażenia, że już jutro nie wsiadam do pociągu, bo to jest jakaś katapulta i jak wsiądę do pociągu, to prawdopodobnie będzie katastrofa, bo tak nie jest. Kolej jest bezpieczna bezpieczeństwem i doświadczeniem ludzi, którzy to obsługują, bo dzisiaj zdecydowana większość pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu ma niebywałe doświadczenie, bo to są ludzie, którzy na kolei pracują 30-35 lat i my sobie z tymi sprawami radzimy. My, mówiąc o tych zagrożeniach, mówimy o potencjalnym stwarzaniu właśnie takich przesłanek, gdzie można popełnić błąd ludzki, przesłanek do katastrof na przyszłość, jeśli ci ludzie będą się pojawiali niedoszkoleni na kolei, nie będzie systemów bezpieczeństwa i tak dalej. Tym bardziej, że myślę, że tutaj można tak to nazwać, że polska kolej nie jest normalną koleją, po której pociągi jeżdżą tak normalnie, bo my jesteśmy w gigantycznym procesie modernizacji i rozkopania tej kolei. Z jednej strony podróżni narzekają, że te czasy jazdy są strasznie długie, bo z Warszawy do Gdyni jedzie się i 8 godzin, tam remont trwa bez końca, teraz i na południu i wiele tych linii jest rozgrzebanych i rzeczywiście tymi pociągami się jedzie często jak po poligonie. I niestety my zwracamy uwagę, że w sytuacjach właśnie takich nadzwyczajnych, zresztą wypadek pod Szczekocinami był też na linii, która była modernizowana, jazdy na tak zwane sygnały zastępcze i tak dalej. To pokazuje, że tu normalnie się nie jeździ, co chwilę są zmieniane rozkłady jazdy, zmieniane parametry linii, to są obszary do popełnienia błędu. I ci ludzie z doświadczeniem jeszcze jakoś sobie z tym radzą, no, ale jak taki młody człowiek niedoszkolony przyjdzie na kolej, no to jak on może sobie poradzić. A niestety zarówno zarządca infrastruktury, jak i przewoźnicy nie wzmacniają posterunków ruchu w sytuacjach, w których są te modernizacje. Dyżurny ruchu już nie wie, co ma w ręce wziąć. Czy ma rozkaz pisemny dyktować, czy ma monitory obserwować z przejazdami, czy ma sprawdzać sygnały zastępcze, brak kontroli położenia zwrotnic i tak dalej. Maszynista długie rozkazy pisemne, gdzie są ograniczenia prędkości, co chwilę zmieniający się rozkład i my sygnalizujemy te rzeczy, ale te stanowiska pracy nie są wzmacniane. Są za to wzmacniane stanowiska biurowe. W polskich liniach kolejowych no już chyba niedługo biura będzie trzeba robić piętrowe, bo procesy inwestycyjne, tam się ludzi zatrudnia co chwilę. Jest ich coraz więcej. Na linii nie ma. Nie ma toromistrzów, nie ma monterów zabezpieczeń. To są... Tam się oszczędza. Natomiast niestety w tym obszarze administracyjnym się to poszerza. Myślę, że też z marnym skutkiem, bo przecież wielu na pewno widzów słyszało o tym, że polska kolej nawet nie potrafi wykorzystać funduszy unijnych na procesy modernizacji, które się ciągną. A jest jeszcze gorzej, bo prawdopodobnie będzie tak i przestrzegałem przed tym pana ministra Nowaka, że będzie tak, że nawet te znikome ilości funduszy unijnych, które zostały pobrane na procesy modernizacji, większość z nich trzeba będzie oddać, bo jest zagrożenie, że polskie linie kolejowe na czas nie zakończą inwestycji i ich nie rozliczą. No, a takie są prawa, że w takim przypadku te pieniądze trzeba będzie oddać. Wobec powyższego my mówimy tutaj i sygnalizujemy wiele ognisk zapalnych, które jak gdyby prowokują. To jest takie wejście z pochodnią do magazynu prochu. Tak? Nie znaczy od razu, że to wybuchnie, no bo pilnujemy tego płomienia, ale rzeczywiście jest groźnie. I rzeczywiście dziwimy się, dlaczego mając świadomość tych zagrożeń potencjalnych, nie został powołany dotąd jakiś nadzwyczajny zespół, grupa do podejmowania realnych decyzji w obszarach bezpieczeństwa, zarówno w resorcie transportu, jak i w Urzędzie Transportu Kolejowego. Nie ma tam dedykowanych ludzi, którzy mają jak gdyby taki sztab kryzysowy do podejmowania konkretnych, nadzwyczajnych decyzji. Tylko idzie to wszystko na przetrwanie, na zagadanie, na wydłużenie, a decyzji jako takich nie ma. A życie trwa, ruch pociągów trwa i te zagrożenia funkcjonują. Natomiast no... Nie jest tak, że jak ktoś wsiądzie do pociągu, to już należy się spodziewać katastrofy, bo rzeczywiście tak nie jest. Kolej póki co jest jeszcze bezpieczna, właśnie w oparciu o doświadczenie, bardzo duże doświadczenie ludzi, którzy te pociągi prowadzą, układają drogę przebiegu i przygotowują te pociągi do jazdy.
Chciałem zasygnalizować, że oczywiście to wszystko, co my tu mówimy, to mówimy jako ludzie z ponad 30-letnim doświadczeniem na kolei i również ze świadomością tego, że średnia wieku maszynisty jest ponad 50 lat. Więc dbamy w te wszystkie kwestie bezpieczeństwa, o których mówimy, to jeżeli one są, to są eliminowane przez doświadczonych ludzi, ale zaczynamy dbać i myśleć o tym, co się za chwilę wydarzy, tak? Więc cały ten proces szkolenia, to o czym mówimy, przestarzałe urządzenia i tak dalej, jeżeli to się zderzy z niedoświadczonym maszynistą, który jest wyszkolony w tak krótkim czasie i te procesy prowadzenia pociągu bez systemów zabezpieczenia albo eliminowania błędu ludzkiego, to prowadzą do katastrofy. O tym mówimy. Nie chcemy straszyć właśnie, bo dziś ta kolej faktycznie jest bezpieczna, ale bezpieczna doświadczeniem ludzi, którzy przepracowali tutaj 30 i 40 lat. I to jest to bezpieczeństwo, które jest najwyższej i najczystszej postaci. Ale za chwilę będą ludzie, którzy naprawdę nie będą mieli tego doświadczenia, tych umiejętności, tej wiedzy, fachowości, tego wjeżdżenia i tej praktyki, tak? I tutaj te niebezpieczeństwa są ogromne.
W takim razie zastanawiam się, jaki cel może mieć to rozrastanie się biurokratyczne, tak, kolei, tych struktur biurowych, urzędniczów.
Państwo
rzeczywiście,
też się rozrasta.
Rzeczywiście, my nie rozumiemy. No dzisiaj jest taki smutny dzień, kolejna rocznica wybuchu wojny, kiedy trzeba było walczyć o niepodległość Polski, ginąć, na frontach. Wielu ludzi tęskniło i marzyło o tym, żeby żyć w wolnej Polsce, w takiej, w której ciągniemy wózek razem, rozbudowujemy ją, żyjemy we własnym kraju. A no niestety doczekaliśmy się takich jakichś niedobrych czasów, bo mówi się, że żyjemy w kraju niepodległym. Pytanie, na czym ta niepodległość polega, jak nie mamy swojej gospodarki, jak ginie polska kolej, jak miesiącami czeka się w kolejce do lekarza, jak złodzieje przejmują oszczędności naszego życia, a my jesteśmy skazani na pracę do nie wiadomo ilu lat, potem na wegetację na emeryturze. Myślę, że ci, którzy tam wtedy stanęli 73 lata temu, walcząc o tą niepodległą Polskę, wyobrażenia mieli zgoła inne. I my rzeczywiście też chcielibyśmy mieszkać w takim właśnie kraju, naszym kraju, który szanuje obywatela, szanuje pracownika. Mi jest to strasznie przykro, bo przecież tutaj w tej telewizji trwam, my jako kolejarze przychodzimy nie po raz pierwszy i przyznam się szczerze, że chciałbym rozmawiać o tym, jak ta kolej się rozwija, jak ona jest świetnie zarządzana przez specjalistów, jak wykorzystujemy nasze położenie w środku Europy, jak zachęcamy podróżnych, żeby skorzystali, żeby wysiedli z tych samochodów, siedli do pociągu, przyjechali planowo, w komfortowych warunkach, mogli przeczytać po drodze gazetę. A my cały czas walczymy jak gdyby z kimś, kto to za wszelką cenę chce popsuć, bo za dobrze funkcjonuje i tak dalej. No mamy do czynienia chociażby w ostatnim czasie. Mówiliśmy o zarządach, spółek, prywatyzacjach i tak dalej. No teraz mamy do czynienia na przykład ze zmianą w ogóle filozofii funkcjonowania całej kolei polskiej. I otóż na kolei pojawili się w tej chwili bankowcy. Ludzie, którzy... Ja nie wiem, czy do tej pory, którzy zarządzali w PKP S.A., a za decyzjami PKP S.A. poszły decyzje do spółek kolejowych, ja nie wiem, czy oni do końca zdają sobie sprawę z tego, do jakiej firmy oni przyszli. Bo ja myślę, że jeśli chodzi o bankowców, no to tam w tych oczach są te dolary i te pieniądze i przepływy pieniężne, ale jeśli chodzi o kolej, no to tutaj jeszcze jest ruch pociągów. A przeszli z zarządów spółek, wyrzucono wszystkich członków zarządów odpowiedzialnych za eksploatację. Tam są tylko handlowcy i finansiści. Tylko przepływy, no to znaczy do czego my idziemy? Że my mamy zrobić, żeby sprzedać bilet, a czy ten pociąg już pojedzie, to już jest nieważne? Czy to chodzi o to, żeby okiełznać tylko te fundusze unijne, które mają iść na kolej teraz i zrobić z tego biznes? No to nie jest droga w kierunku rozwoju kolei, bo kolej to jest takie specyficzne przedsiębiorstwo, że oprócz zdolności menadżerskich, marketingowych, trzeba mieć pojęcie o tym, jak ta kolej funkcjonuje. O tym, jak wygląda sterowanie ruchem kolejowym, jak powinna wyglądać infrastruktura kolejowa, jak powinna być przygotowana lokomotywa. Ja obawiam się, że ci, którzy w tej chwili tym zarządzają, to niestety będą musieli się długo, długo uczyć. Ja nie wiem, czy my mamy cały czas czas na to, żeby się uczyć tej kolei i popełniać błędy, bo podróżni już nie tolerują błędów w obszarze kolejowym. Ja się tym bardzo martwię, bo przyznam się szczerze, że z tymi ludźmi, którzy dzisiaj zarządzają koleją z poziomu PKP S.A., no to tak troszeczkę, ja mam takie wrażenie, także musiałbym się chyba języka marsjańskiego nauczyć, a ja nie znam marsjańskiego, a odnoszę wrażenie, że to troszeczkę inny świat jest, bo ani ja nie rozumiem tego, co mówi prezes PKP S.A., ani on, widzę, że nie rozumie, szeroko otwierając oczy, jak ja mu próbuję tłumaczyć, na czym funkcjonowanie kolei polega. również nie potrafimy zrozumieć tego, że jeżeli kolej jest w kryzysie, jeżeli mówi się, że zmiany na kolei się robi po to, żeby były oszczędności, rzuca się opinii publicznej to, że było kiedyś 4-5 członków zarządu, a dzisiaj jest 3, no to należy powiedzieć dalej, że zrobiono 3, ale tych 3 zarabia 3 razy tyle, ile tamci wcześniej, a oprócz tego się pojawiło...
Oszczędności. Ten,
ale oprócz tego się pojawiło kilkunastu pełnomocników, doradców. Prokurentów, doradców z pensjami zbliżonymi do byłych członków zarządu. Wobec powyższego istotą tych zmian nie są kwestie oszczędnościowe, wręcz przeciwnie. Natomiast ja sobie też nie wyobrażam sytuacji, że jeżeli jest nastawienie takie, że zarząd spółek to ma być od wyższych celów, czyli od planów gdzieś po 2070 roku, a zarządzać mają ci pełnomocnicy, no to myślę, że każdy będzie ciągnął w swoją stronę i niczemu dobremu to nie służy. Także ja jako maszynista w wolnym kraju chciałbym, ażeby maszynista przychodząc do pracy mógł siąść za nastawnikiem z uśmiechem na twarzy, uśmiechnąć się do dyżurnego ruchu na nastawni i poprowadzić planowo pociąg ku zadowoleniu tych podróżnych, którzy są z tyłu. A niestety my się borykamy cały czas jakby ktoś robił na złość. Jakby ktoś nie chciał, żeby było dobrze zrobione, jakby dla kogoś ważniejsze było zrobienie biznesu i gdzieś ulotnienie pieniędzy i opanowanie tych pieniędzy. No, przepraszam bardzo, ja mam swoje lata też, ale ja sobie tak wolnego kraju nie wyobrażałem. To coś jest nie tak i myślę, że ten problem jest głębszy nawet nie na tą audycję, ale sami chyba tutaj czujemy, że coś w tym kraju nie gra, bo z jednej strony są słowa, a z innej są czyny. Mamy do czynienia tutaj też, wspomnimy chyba o tym, co się dzieje w przewozach regionalnych, zwolnienia na Śląsku. I tutaj mamy do czynienia z czymś takim, że marszałek województwa śląskiego przyjeżdża na zespół trójstronny i z uśmiechem na twarzy mówi, że my wszystkich do kolei śląskich, które uruchamiają swoje przewozy, przyjmiemy wszystkich pracowników przewozów regionalnych i tak dalej. Zarząd przewozów regionalnych mówi, tak, my chętnie tutaj porozmawiamy. Zespół trójstronny robi ustalenia, żeby i Zarząd Przewozów Regionalnych i Śląskich się spotkał do 14 sierpnia i nic się nie dzieje. Czyli w blasku kamer mówi się z uśmiechem na twarzy, a wychodząc robi się całkowicie coś innego. No jak można żyć w takim kraju? Naprawdę, to już ręce opadają i myślę, że kolejarze są coraz bardziej już zdeterminowani, zniesmaczeni tym, co się robi. Bardzo wielu z nich odchodzi na emerytury. Nawet jak są zdrowi, to uciekają, stąd już po prostu nie chcą z tym mieć do czynienia. My nie chcemy się wstydzić na to, co się dzieje na kolei. My się wstydzimy, że podróżny nie może zdążyć na pociąg. Przecież, szanowni państwo, w spółce Intercity od początku roku zostało wydanych prawie 10 tysięcy rozkładów jazdy. Codziennie jest nowy rozkład jazdy. My kolejarze się w tym nie możemy połapać. No to jak się podróżny może połapać? Na którą godzinę ma przyjść na ten pociąg, a już nie mówię jak ma przesiadki jeszcze
czyli
po drodze.
Codziennie się zmienia.
Tak, ja nawet sam
codziennie
też nie mogę
się zmienia
na
rozkład
pociąg.
Jazdy, bo to są zamknięciowe rozkłady jazdy. Kiedyś rozkład jazdy to była świętość, była wydawana raz na rok, a wiele pociągów to wiele lat o tej samej porze jeździło i tak dalej. No szanowni państwo, ja nie wiem, czy mam się śmiać z tego, czy mam płakać. Mamy przykład taki, że pociąg przewozów regionalnych z Rzeszowa do Lublina zostanie odwołany, bo ma za dużą frekwencję.
Po nie prostu rozumiem. Są,
no ja też nie rozumiem, to nie jest żart, to nie jest kabaret, bo to jest prawda. Będzie odwołany dlatego, że ma zbyt dużą frekwencję. I dlatego my się już w tym wszystkim nie... To nie jest wolny kraj, który w ten sposób traktuje społeczeństwo, pracowników. Przecież w wspomnianych przewozach regionalnych tam z dnia na dzień 2000 ludzi dostało zwolnienie z pracy, bo jest personalna walka między marszałkiem województwa śląskiego a zarządem spółki przewozy regionalne. Bo nie jest zarządzanie tak, jak sobie wyobraża to marszałek śląski. Z punktu widzenia zarządu spółki marszałek robi swoje interesy, bo powołuje swoją spółkę, będąc współwłaścicielem przewozów regionalnych. Wojna jest taka, marszałek na jednym z konwentów mówił, że trzeba zmienić zarząd spółki, a zarząd śmiał mu się w twarz, bo wiedział, że z małych województw ma większość w Radzie Nadzorczej i ich nie odwołają, ale na tym cierpią ludzie. 2000 ludzi traci pracę. Z czego nie utrzymają rodziny? Bo przecież to się przekłada na utrzymanie rodziny. I tam nikt nie pojechał do nich i im powiedział, że słuchajcie, oczywiście będziecie zatrudnieni w nowej spółce i tak dalej, bo nieważny szyld. Ważne, żeby robić dobrze swoją pracę. Ale nikt do nich nie pojechał. Wręcz przeciwnie. Nowy prezes spółki Koleje Śląskie pisze w gazetach, że na pracę w Kolejach Śląskich to ci 40-35-letnim stażem kolejarze muszą sobie zasłużyć, że będzie zatrudnienie przez agencję.
Przy miejsce muszą zasłużyć.
No właśnie. No to, i to, to pokazuje tą dramaturgię.
Zawodowego.
Jest najważniejsze, myślę, że dla nas jest to, żeby było poszanowanie człowieka. Człowiek się nie liczy nic. Liczą się tylko pieniądze. Ja przepraszam, że przez tyle spraw przeszedłem, bo właśnie z tą koleją i z sytuacją na kolei jest związana i ta historia z Ambergold, i to, że sprzedano całą gospodarkę polską, i to, że trzeba miesiącami czekać i się nie doczekać do lekarza specjalisty. To wszystko jest z tym związane. To jest, są jakieś takie siły w tym państwie, które powodują, że to musi gdzieś się rozejść na boki, że nie można ciągnąć tego wózka w jedną stronę, że nie można rozwijać, że nie można z uśmiechem na twarzy cieszyć się z tego, że żyjemy w wolnej Polsce. Myślę, że te takie wzniosłe rzeczy, o których mówię, są sprawione tym właśnie tą rocznicą wybuchu wojny i tym, co dzisiaj widziałem właśnie w ramach obchodów w Tczewie. Myślę, że ci ludzie, którzy wtedy za broń złapali i walczyli o tą wolną Polskę, nie tak sobie tą wolną Polskę wyobrażali.
Ja tylko tak, bo my przeszliśmy tak po temacie, ale ja pragnę telewizom i radiosłuchaczom przypomnieć, że to właśnie w 2008 roku marszałkowie, powiem tak brzydko, drapali i pukali do drzwi, żeby przejąć spółkę Przewozy Regionalne, czyli wyodrębnić ją ze struktury PKP i przejąć ją na swoje barki, czyli na barki urzędów marszałkowskich, i marszałek stał się właścicielem procentowym, właścicielem spółki Przewozy Regionalne. Czyli ten marszałek na Śląsku, on jest właścicielem tej spółki, którą całkowicie likwiduje. Nawet nie na jej korzeniach, nie na jej bazie tworzy nową spółkę, tylko tworzy całkowicie inną spółkę swoich przyjaciół, kolegów. Niestety mamy tą informację, kto tam jest zatrudniony, z jakiej partii byśmy nawet dodali, tak, słusznej w tej chwili. To boli, to boli. My nawiązujemy do dzisiejszej tragicznej daty 1 września, ale przecież wczoraj też mamy historyczną datę, bardzo historyczną, tych przemian, tych oczekiwań, tego zrywu narodowego 10 milionów ludzi, którzy oczekiwali innej Polski. Również tych kolejarzy, którzy brali czynny udział w całym tym procesie. Ja wtedy sobie mówiłem, że zaciśniemy pasa na 10 lat, na 15, może ja sam osobiście nie będę miał lepiej, ale moje dzieci będą miały lepiej. Się okazuje, że ciągniemy ten wóz jako naród, ale na kołach tego wozu siedzą ludzie, którzy albo nie pozwalają toczyć tego wozu do przodu, albo ewentualnie go tak hamują. Hamują go poprzez własne partykularne interesy, poprzez, przepraszam za słowo, dojenie tej gospodarki, niszczenie jej. Bardzo często jestem w Warszawie. Tam jest ten słynny zegar tego słynnego człowieka, ciągle odwoływanego, który pokazuje zadłużenie Polski. No, nieraz to mi się mylą, ale chyba w tej chwili 800 miliardów złotych Polacy są zadłużeni.
Tak, jeden człowiek, 25 tysięcy, już każdy rodzący się człowiek.
Każdy rodzący się człowiek, tak?
25 tysięcy już jest winny państwu.
No i przecież musimy...
Ale to jest wszystko, szanowni państwo, proszę sobie, to wszystko jest w majestacie. Powstawały narodowe fundusze inwestycyjne, wszystkie przedsiębiorstwa sprywatyzowano, sprzedano. Dzisiaj nie ma polskich przedsiębiorstw. My mamy supermarkety, my mamy filie globalnych przedsiębiorstw. Nam się kazano tokarkę do starej stodoły wstawiać i mówiąc, małe przedsiębiorstwo jest piękne, będziemy produkcję eksportową, gdzie cały świat stawiał na wielkie... To sprzedano. Mówiono o tym, że emeryci będą mieli z tego pieniądze na fundusze emerytalne. Dzisiaj wydłużamy wiek emerytalny, a emeryci nie mają z czego żyć. I mamy 840 miliardów zadłużenia. Należy sobie zadać pytanie, na czym polega ta wolność? Co jeszcze naszego? Nasze to zostały lasy państwowe jeszcze tylko. I ta część tej biednej kolei, która jest rozdrapywana, rozszarpywana na różne strony, a chcę powiedzieć, że kolej jako transport to jest nerw gospodarki. i uderzenie i rozbicie całkowicie tego również jak gdyby rozbije podstawy funkcjonowania tej gospodarki, no i zjawiska bardzo, bardzo złe dla nas. I tutaj rzeczywiście, jeżeli rozmawiamy o przewozach regionalnych, no to przecież nie ci pracownicy, którzy w tej spółce pracują na co dzień, są winni, że stworzono coś takiego, co z założenia nie mogło funkcjonować, ale przecież tą decyzję podjął nikt inny jak profesor Juliusz Engelhardt, który był ministrem transportu. No człowiek, który wykłada transport, u którego się zdaje egzaminy magisterskie, doktoranckie, mający pojęcie o transporcie, robi rzecz taką, która z natury rzeczy nie mogła przetrwać. Po to, żeby rząd się pozbył problemu przewozów regionalnych i dofinansowania tych przewozów regionalnych, bo przecież w całym świecie przewozy regionalne jako transport publiczny, prospołeczny jest dofinansowany. I żeby tego się pozbyć, zrobiono tak zwane usamorządowienie, polegające na tym, że dzisiaj właścicielami spółki przewozy regionalne jest 16 marszałków. Ale każdy z nich ma inne interesy, bo każdy inny ma potrzeby, inne pieniądze w województwie. Od 4 lat nie jesteśmy w stanie stworzyć wspólnej strategii rozwoju na to wszystko. Do tego zarząd, który szuka sobie wrogów, bo zamiast przygotować i wyręczyć może tych właścicieli strategię rozwoju tej firmy, takiej, żeby ona była zdolna współpracować z innymi, no to tam się ustala wrogów. Najpierw wrogiem był prezes Wach z PKP-u, no bo trzeba było, był niedobry, bo kogoś zwolnił z pracy. Potem był niedobry ten marszałek, tamten marszałek i są wojny. I wtedy mamy sytuację taką, że podróżny obserwuje, pociąg jeden za drugim jedzie 5 minut albo 10 minut jeden za drugim. Jak dojeżdża do stacji węzłowej, no to ten z przewozów regionalnych już uciekł, a on przyjechał pociągiem Intercity. Jak jedzie w drugą stronę, to jest odwrotnie. Na granicy województw nie idzie przejechać. Podróżny już nie wie, jaki ma bilet kupić, bo dla niego to on chce jechać kolejem, pociągiem, a to taki przewoźnik.
Kiedyś to było proste.
No a teraz i będzie jeszcze gorzej, no bo to, co robią marszałkowie spółki w swoich województwach, no to tych spółek będziemy mieli pewnie kilkanaście. A proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o biznes, no to na kolei największymi pozycją kosztów to są koszty związane z zakupem taboru, koszty eksploatacyjne. No przecież tam grają rzecz korzyści skali. Jeżeli w skali całej Polski będziemy robili zamówienia, to one będą inne, a jeżeli każde województwo sobie. I teraz ludzie, którzy nie mają doświadczenia, nie bardzo wiedzą, a oparci o wizażystów, o ludzi z marketingów robią zamówienia taboru, byle było dużo światełek i tak dalej. No przecież serii, typów, rodzajów tego taboru, to mamy w tej chwili setki i tysiące. Kto to uczy? No przecież taki tabor, taki autobus szynowy, elektryczny zespół trakcyjny, czy lokomotywa, to ma jeździć 30 lat. A jak w jednym zakładzie jest kilkanaście serii typów, jak będzie wyglądał magazyn części zamiennych? A jeszcze jak te części są z całego świata? No przecież jak się coś popsuje, to będzie stało pod płotem i czekało na serwisanta. To są rzeczy po prostu, których się nie da odrobić, bo to są zmarnowane, wydane pieniądze i to publiczne, bo jest zła reforma od podstaw. I ja się strasznie dziwię, bo ja absolutnie nie chcę podważyć, nawet mi przez myśl nie przechodzi, podważyć wiedzy profesorskiej tym, którzy robią tą reformę, bo oni mają wiedzę. Tylko pytanie jest takie, że oni z jednej strony potrafią wygłaszać słuszne tezy, wiedzą jak to robić, ale jak znajdują się na stanowisku decyzyjnym, gdzie mogą to wdrożyć w życie, gdzie mogą przewalczyć właśnie takie, a nie inne reformy, oni stają się innymi ludźmi. Jak gdyby z kosmosu i robiący całkiem co innego. Później jak są odwoływani z tych funkcji, no to znowu wracają na takich etatowych komentatorów mówiących, jak powinno być i tak dalej, i tak dalej. No to coś jest nie tak. No.
Może zaraz do tego jeszcze nawet wrócimy, ale już zaproszę Państwa do rozmów tutaj z nami, z Panami naszymi tutaj gośćmi, z Panem Leszkiem Miętkiem, który jest przewodniczącym Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych oraz prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce, a także z Panem Sławomirem Centkowskim, przewodniczącym Nadwiśleńskiego Związku Zawodowego Maszynistów. Przypomnę numery telefonów, które już się wyświetlają u Państwa na ekranach 56 657 0211, a później kolejno końcówki 12, 13 i 14. Natomiast w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Panowie, czy jest jakaś szansa, żebyśmy wracali do tej świetności kolei, do tej świetności, która była przecież w dwudziestoleciu międzywojennym? Przecież wtedy się wszystko, cała nasza gospodarka rozwijała i było widać to.
Marszałek Piłsudski, tak. Niedawno była rocznica Bitwy Warszawskiej, no w odpowiedni sposób nawet nagradzał kolejarzy, bo kolejarze za nim stanęli, mamy swój udział w budowie wolności. Oczywiście, to jest nerw gospodarki. Ja chcę powiedzieć, że kolejarze mają wielki sentyment do tej pracy, bo na kolei się często pracuje z pokolenia na pokolenia. Tutaj dziadek w wielu przypadkach pracował, ojciec, dzieci pracują i tak dalej. My jesteśmy dla niektórych i dla wielu kolejarzy, praca na kolei jest jedynym miejscem zatrudnienia przez całe życie zawodowe i my czujemy, my chcemy, ażeby ta kolej się rozwijała. Dobrze, my jesteśmy zdeterminowani do walki o to. Stąd też tak, jak tutaj kolega mówił, wielką rzadkością jest, żeby kolejarze protestowali, upominali się o swoje jakieś kwestie związane z wynagrodzeniami, bo przecież bardzo mało zarabiamy i tak dalej. My nasze pikiety i tak dalej były bardzo często o to, żeby w odpowiedni sposób reformować tą kolej, a żeby kolej była konkurencyjna. My również nie chcemy wrócić do zasad i my się nie upieramy, jak w latach 20-30 kolej. My potrafimy się dostosować do dzisiejszego świata, do konkurencyjności, tylko należy stworzyć warunki. A jeżeli się na kolei stwarza warunki takie, że w Polsce stawki dostępu do infrastruktury kolejowej są jednymi z najwyższych w Europie, że samochodem się opłaca bardziej przewieźć węgiel ze Śląska do portu niż pociągiem, no bo państwo utrzymuje drogi, a stawki dostępu są tak gigantycznie duże, że się nie opłaca przejechać pociągiem, no to coś jest nie tak. My chcemy, żeby stworzyć warunki równej konkurencji. My sobie wtedy poradzimy. Kolej się też utarło, że to jest taki zżeracz budżetu, że na koszt podatników...
Trzeba dużo dopłacać. No, tak?
To jest nieprawda. Wielka nieprawda. My jesteśmy w stanie konkurować. Zresztą pokazaliśmy chociażby przy okazji spółki PKP Cargo, który jest drugim przewoźnikiem europejskim, który funkcjonuje bez pomocy publicznej na tym rynku, konkurując ze spółkami chociażby niemieckimi, którzy na co dzień pomoc publiczną dostaje. My jako pracownicy, jak było bardzo źle, nawet ograniczyliśmy swoje wynagrodzenia po to, żeby uratować tą spółkę i ona sobie daje radę. No niestety jest w procesie prywatyzacji. Chce się ją sprzedać tak zwanemu inwestorowi strategicznemu albo finansowemu. My mocno naciskamy na to, ażeby ten proces zaprzestać, bo to jest zbrodnia. Mamy doświadczenia w tej chwili prywatyzacji przedsiębiorstwa napraw infrastruktury kolejowej, którą zarząd PKP SA sprzedał i nowy właściciel już stawia tą firmę w stan upadłości. No to Cargo też chce się sprzedać po to, żeby postawić w stan upadłości i drugiego przewoźnika europejskiego zmieść jako konkurencję na rynku. Zakłady Naprawy Infrastruktury, bardzo ważna firma, szczególnie w tych procesach inwestycyjnych na kolei, bo dzisiaj nie ma firm, które zajmują się naprawami infrastruktury. Dlatego one się tak ślimaczą. Dlatego nie możemy wykorzystać funduszy unijnych. A tu proces prywatyzacji z dolarami w oczach tylko, żeby przejąć te pieniądze za to. A co się stanie z tą firmą na przyszłość? Mówi się, że prywatyzujemy. Czarodziejskie słowo. Prywatyzacja. Ale prywatyzacja, która dalej prowadzi do upadłości?
No
cóż z tymi ludźmi? Cóż z majątkiem naszym? Kto to będzie robił? To są pytania retoryczne, na które trzeba sobie znać odpowiedź. I wracając do pytania ojca, ja powiem, że...
Mógłbym jeszcze na chwilę przerwać, ponieważ dostałem informację, że mamy telefon, a do tego pytania wrócimy zaraz po telefonie. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam panów, witam ojca. Co ja chcę powiedzieć?
Możemy znać pani imię?
Przepraszam, Anna z Inowrocławia.
Bardzo proszę, pani Anna.
Ja jestem żoną, mój mąż nie żyje, no ale byłam żoną kolejarza. To były lata 70. Ja pamiętam, na tamte czasy, kochani, to myśmy mogli, może to zabrzmi ironicznie, ale ustawiać zegarki, bo nie było żadnych spóźnień. Była na przykład godzina 12.05, to 12.05, a nie 12.24. To jest jedno. Drugie, panowie, ja się z wszystkim zgadzam, co wy mówicie. Ale chcę chcę podkreślić, bo już parę razy zwracałam na to uwagę i na pewno z moją opinią zgodzi się bardzo wiele osób. Dopóki my nie usuniemy tego rządu, naprawdę to nie marzmy o tym, że będą nasze koleje, że będą nasze szpitale, że będą nasze, nawet powiem, szkoły. Dopóki nie skończy się to kłamstwo, to zagmatwanie, to oszukiwanie ludzi, to nie liczmy na to, że się cokolwiek poprawi. Ja w tej chwili jestem już starszą osobą i obserwuję cały czas. Ja jestem zdania tego, że ja już nie jestem w Polsce. Że Polska to jest tylko nazwa, tak jak było kiedyś. Polska to miała być zmieciona z mapy świata i to się w tej chwili zaczyna dziać. To się zaczyna dziać. My wszystko oddajemy. Wszystko oddajemy. Ja rozumiem ból kolejarza, ja rozumiem ból lekarza, emeryta, rencisty i rozumiem ból tych dzieci. Kiedy się idzie, a matka do sklepu i dziecko woła na przykład, mamo, kup mi jabłko, matka mówi, synu, cicho, bo ja nie mam. No wiecie co, jestem starszą, ja naprawdę nie spodziewałam się tego, że ja doczekam takich czasów. Ja się z panami całkowicie zgadzam i podkreślam, dopóki się ten rząd nie zmieni, to nie będzie wolnej Polski, bo nie będzie jej. Ja już kiedyś powiedziałam na antenie telewizji Trwam, ja tylko 2 lata czułam się wolnym człowiekiem. To był okres, kiedy żył świętej pamięci, prezydent Kaczyński. Bo w tej chwili to już nie jestem wolna, bo jak ja patrzę na tych, przepraszam za wyrażenie, głupie gęby,
może
tam
tak,
gdzie dyskutują nad tym, co nie powinni, że zapierają się tego, co robią, to już nie jest wolny kraj. Bo gdybym ja na przykład tak się zapierała, zrobiła coś i zapierała się, to nam nie wszystkich by nasłali. Nawet nie jestem w stanie z tego kłamstwa swojego wyjawić na światło dzienne. A oni kłamią i dopóki
pani
nie zejdą ze
sceny. Rozumiemy też i pani ból i w tym wszystkim te emocje, bo to rodzi, to co się dzieje w Polsce rodzi emocje i nieraz
duże,
człowiek
i
tak.
Duże. Ja myślę, że my jako społeczeństwo powinniśmy sobie jasno i wyraźnie odpowiedzieć. Mamy rząd liberalny. Liberalizm to jest nurt filozoficzny, który polega na tym, że nic w rękach państwowych nie powinno się znajdować. Wszystko powinno być w rękach prywatnych. Ten nurt się zmienił w latach 70. na nurt neoliberalny i tutaj dopuszcza się pewne działania państwa. Ale niestety to, o czym mówiliśmy, że oprócz lasów państwowych, które już były próby, żeby je sprzedać i myślę, że jeszcze kopalin, ale to tak do końca nie wiemy, w Polsce nic nie ma. Mamy 800 miliardów zadłużenia, mamy majątek narodowy rozsprzedany, mamy rozczłonkowane, rozdrobnione koleje, mamy spółki, które powstają na zasadzie, że jest ktoś ma biurko, krzesło i komputer i on wygrywa przetargi. Tego się obawiamy. Za chwilę to się stanie na kolei. Przyjdzie człowiek, który ma biurko, krzesło i komputer, wygra przetarg. Mamy tego przykłady tutaj w województwie kujawsko-pomorskim. Bez żadnego zaplecza, bez żadnego pracownika, bez żadnego przygotowania, bez żadnej lokomotywy, wagonu i pojazdu firma wygrywa przetarg i zaczyna funkcjonować na rynku. To jest niebezpieczne. Dostrzegamy to w tej chwili na autostradach. Tak się właśnie odbyło. Ktoś ma biurko i komputer, wygrywa przetarg, odsprzedaje go następnej osobie, następna jeszcze odsprzedaje następnej, a później się okazuje, że trzeba szybko renegocjować umowy, bo te, które były zawarte, nie wystarczają środków. Środki finansowe, które zostały ustalone, nie są w stanie pokryć. Tak się dzieje w Polsce, to jest rzecz normalna i wydaje mi się, że już powinniśmy się nauczyć tego i zrozumieć, że to tak funkcjonuje. Żeby to zmienić, no to trzeba podjąć decyzję. Myślę, że to jest dobry okres. Powstanie Solidarności, dzień 1 września, na taką refleksję, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej. My, kolejarze, odpowiadamy na pytanie, co dalej. My wskazujemy drogę, którą chcemy iść. Pokazujemy wady, błędy, zaniechania. Przecież to, o czym mówiliśmy, że jeżeli przychodzi człowiek, który nie ma żadnej wiedzy w kwestii kolei, on musi wziąć kolejnych 2 doradców, którzy choć troszkę jej mają, tak? Bo przecież no, jakoś musi na tym rynku funkcjonować i jakoś musi... Jak już się troszeczkę tej kolei nauczy, to jest przeważnie jakieś zdarzenie i on musi odejść. My bardzo często tu posługujemy się słowami, ja nawet zastanawiam się, czy telewizowie i radiosłuchacze wiedzą, przepraszam, że tak mówię, o czym mówimy. Mówimy o dostępie do infrastruktury. To jest nic innego, jak płatność za każdy kilometr, tak jak się jedzie na autostradzie. Tylko, że te opłaty autostradowe to jest jałmużna w porównaniu z opłatami kolejowymi. Te opłaty kolejowe są tak ogromne, tak duże, że nie ma interesu i kalkulacji, żeby pociągi i wagony jeździły po torach. Lepiej faktycznie wieźć towar po autostradzie, po zniszczonych, rozjeżdżonych drogach, po miejscowościach, gdzie nie można przejść z jednej strony ulicy na drugą, niż wieźć to polską koleją. Podejrzewam, że proces się zmieni, jak spółka Cargo zostanie sprzedana. Podejrzewam. Ale jeszcze podejrzewam, że może ta sprzedaż nie wystarczyć. Najlepiej, jak zostanie zlikwidowana i wejdzie ktoś inny i zacznie zarabiać pieniądze. Bo będzie zarabiał pieniądze i pieniądze
wtedy stawki
ogromne.
Będą obniżone.
I stawki będą obniżone. Na pewno tu nikt nie musi być wróżką ani osobą, która by nie przewidywała. Na pewno tak się stanie.
Pani mówiła o regulacji zegarków. No rzeczywiście było. Natomiast wspominaliśmy o tym, jaki jest stan infrastruktury kolejowej. Rozgrzebane tory, brak firm, które mogą to robić. Ja rozmawiałem kiedyś z maszynistą z Gdyni, który wyjechał na nowo układany tor z takim pociągiem, który tłuczeń miał na te tory wysypywać. Byli pracownicy, wyjechali na szlak, stał tam 45 minut, zainteresował się, co się stało, że ten pociąg nie pracuje, poszedł do tych ludzi, pytano, a panowie, coś się stało? A oni go pytają, czy on wie, jak się ten wagon otwiera. No to
jest specjalistyczny wagon.
No to jak? Przyjechaliście tutaj wysypywać ten tłuczeń, nie wiecie, jak ten wagon otworzył? Mówi, a nie, proszę pana, bo my pracujemy na składnicy złomu, a szef nam kazał kamienie na torach wysypywać.
Tak jak z filmu Barei. No,
znaczy to, o czym mówimy, jest nieraz śmieszne, jak to, że pociąg odwołano, bo miał za dużą frekwencję. Ale rzeczywiście no, sprawy już tak daleko nabrzmiały, że my nie wiemy, czy to się śmiać z tego, czy płakać. Ja chcę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o kolejarzy, tu jest wielki potencjał determinacji pracy w tej firmie i postawienia kolei na wysokim europejskim standardzie. Natomiast my oczekujemy takiego zarządzania, które będzie szło w tym kierunku. Niestety my go nie widzimy. Ja mówiłem o tych zmianach w zarządzie PKP S.A. i tam dalej to świadczy o tym, że akurat idzie w innym kierunku. Myślę, że to w końcu doprowadzi do sytuacji takiej, że no, kolejarze już nie będą mieli innego wyjścia i niestety będziemy próbowali czy siłowo rozwiązać walkę o nasze miejsca pracy, czy w jakiś inny sposób, bo w sposób dialogu społecznego trudno to zrobić, bo ja przypominam sobie 3 tygodnie temu 8 godzin na zespole trójstronnym do spraw kolejnictwa negocjowaliśmy z panem ministrem, żeby zechciał wznowić obrady szczytu kolejowego, a przez szczyt kolejowy był powołany po to, żeby tam się ścierały poglądy, jak tą polską kolej naprawić, gdzie są te ogniska zapalne zła na kolei, które jest, ale oni nie chcą rozmawiać. No myśmy to wymusili i 27 września ma być spotkanie szczytu kolejowego na temat przewozów regionalnych, właśnie prywatyzacji i kwestii infrastrukturalnych. No ale ja się nie spodziewam niczego dobrego, jeżeli dialog jest zmuszony, żeby oni zwołali, no to ja się nie spodziewam niczego dobrego, że my tam coś dobrego życzliwie uda nam się wynegocjować. Myślę, że jest potrzebny jakiś takie, naprawdę taka wielka konsolidacja środowiska kolejowego, ale nie tylko, no bo przecież ruszyliśmy tutaj wiele innych tak. Dziedzin polskiej gospodarki. Jakieś takie naprawdę bardzo, bardzo duże zjednoczenie i walka o naprawę, systemową naprawę tego złego, co się dzieje, bo myślę, że to tak długo już nie potrwa.
Bo po prostu, ile ten naród wytrzyma?
No bo my już nie będziemy mieli czego naprawiać. Też. Jak coś się rozleci, jak sprzedadzą, jak te przedsiębiorstwo naprawi infrastruktury. No przecież, no, cóż taki menadżer? Ja się tak zastanawiałem, nawet zadawałem kiedyś pytanie. No co taki menadżer, jak patrzy sobie w lustro? No jestem menadżerem PKP S.A., sprywatyzowałem firmę w taki sposób, że ona za 2 miesiące została poddana w stan upadłości. No dla mnie to coś jest niedobrego i myślę...
To jest pytanie, czy patrzy w lustro wtedy. No. Otrzymałem informację, że mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy już. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże wszystkim w studio.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja już jestem starszym człowiekiem i miałem teraz okazję...
A jak ma pan na imię, możemy
wiedzieć? Władysław.
Bardzo proszę, panie Władysławie.
Mówię, jestem już starszym człowiekiem, miałem teraz okazję, rodzina mi przewiozła nad torami, ja nie jechałem koleją, odwiedzałem trasę Piła-Bydgoszcz, ponieważ ja tam często jeździłem. Wiecie panowie, jak ja to zobaczyłem, to nie wiedziałem, czy mam płakać, czy się śmiać, czy jestem w Syrii zbombardowanej. No przecież wszystkie prawie stacje, okna powybijane, smród, brud i ubóstwo. Takiego czegoś ja nie widziałem. I to się nazywa Polska? No przecież to jest coś potwornego. Wy panowie macie rozum większy, jak mi się wydawało. Jesteście mądrymi ludźmi. Ale przecież nie bądźcie ludźmi protestantami idącymi na górę grabarkę. Tego nie róbcie. Wy macie prawo nie tylko prosić kogoś, ale żądać, postawić sprawę ostro. Przecież ludzie mądrzy, ja miałem w rodzinie masę kolejarzy. Oni płaczą, to może za dużo powiedziane, ale mają miny straszne. Przecież kiedyś regulowało się zegary, jak jechał pociąg. Wołało się rodzinę, mieszkałem na wsi blisko torów, to ciotka wołała swego męża, chodź na obiad, bo jest za 10:12, bo pociąg jedzie. Przecież to, co jest dzisiaj, moja rodzina jeździ pociągami, mówi, dziadku, mówi, smród, brud i ubóstwo.
Panie Władysławie,
rozmawiałem z kolejarzami, to mówią, że oni nie wiedzą, do jakiej spółki oni należą. Jest spółka od torów, sztuk, spółka od prądu, spółka od wagonów, spółka spółkę goni. I przecież jeżeli w jednym gospodarstwie, w jednej Polsce nazywa się kolej, powinno być wszystko w jednych rękach. To tak jakby w domu było, matka robiła swoje, mąż robił swoje, dzieci swoje i bałagan w chałupie. No przecież tak nie może być. Wy się za to weźcie. Przecież słucham tego pana maszynisty, przecież człowiek na poziomie, wie o wszystkim. Ale panie maszynisto, ja powiem panu tak po tym, co pan robi, bo nie wiem, czym pan właściwie jest. Ale przecież tak nie można, panie, rąbnąć pierścią w stół. Bo ja przecież słucham to Radio Maria od rana do wieczora, ludzie mądrzy, ale to wszystko idzie tak jak po teflonie.
Panie Władysławie, bardzo dziękujemy za ten telefon. Ja tutaj proszę też o ustosunkowanie się. Też kolejny wyraz i ten głos taki prośby, rozpaczy.
To robimy, dlatego ja apeluję o zjednoczenie, o wspólny front naprawy tego, co jest do naprawienia. Bo przecież pojedyncze osoby nic nie zrobią. Ja tutaj mogę rzeczywiście mówić najbardziej oczywiste sprawy. Do tego potrzeba, ja myślę, że tutaj trzeba wyciągnąć lekcje, chociażby ze słów naszego nieodżałowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, który zwracał się do kolejarzy: kolejarze, nie dajcie się podzielić, bądźcie zjednoczeni. Mówił o podmiotowości człowieka. Ja chcę powiedzieć, że robimy wszystko, ażeby dotrzeć do ludzi i żeby sprawić, ażeby oni zechcieli wspólnie razem naprawiać, bo w jedności jest siła i to jest najważniejsze. Ja chcę powiedzieć, że chociażby w tym miesiącu, 14 września, jest Dzień Maszynisty. W tym roku w Malborku i my w kościele pod wezwaniem Jana Chrzciciela będziemy modlić się o to, ażeby wrócił rozum i wróciła Polska na tą polską kolej. Zaprosiliśmy tam i prezesów spółek kolejowych, i ministrów. Mam nadzieję, że również ksiądz biskup będzie celebrował tą mszę świętą. My chcemy się modlić o to zjednoczenie, o tą naprawę polskich kolei, o to, ażeby kolejarze, czy są na emeryturze, a ich serce boli, bo z pokolenia na pokolenie pracowali na tej kolei, i ci, którzy dzisiaj pracują, i ci na Śląsku, którzy dostali zwolnienia z pracy, i ci w Białymstoku, którzy dostali zwolnienia z pracy, stanęli jeden za drugim, i żebyśmy potrafili bardzo mocno upomnieć się o naprawę polskich kolei, a myślę, że kolej, tak jak za czasów marszałka Piłsudskiego, była tym spoiwem walki o niepodległą Polskę, również na bazie kolei można zbudować walkę o tą Polskę, która będzie przyjazna dla Polaków, dla swoich obywateli. W obszarze opieki zdrowotnej, w obszarze zatrudnienia, w obszarze podmiotowości człowieka. No to są rzeczy oczywiste, tylko musimy to zrobić jako Polacy razem, nie osobno, nie jeden człowiek, tylko to muszą być tysiące, miliony ludzi, którzy w zdecydowany sposób się opowiedzą.
Pan Sławomir. Ja myślę, że panie Władysławie, że ta łza wokół nie jednemu kolejarzowi się zakręciła, ale to przeważnie z bezsilności. Bardzo często, jak tutaj jesteśmy, to słyszymy od telewizorów, radiosłuchaczy, że z pytanie, co wy robicie. My naprawdę bardzo wiele robimy. Składamy petycję do prezydenta, składamy petycję do pana premiera, nie jedną. Składamy petycję do ministra, odbywamy spotkania w kwestii bezpieczeństwa, okrągłego stołu dotyczącego kolei. Są wskazania kierunków działań, pokazujemy to. Mamy, myślę, że już chyba w tomach dokumentów możemy powiedzieć, że to wszystko mamy, tak? Niestety z drugiej strony nie ma nic, nie ma żadnego odzewu, są puste słowa, puste
deklaracje. No bo trzeba właśnie zapytać, czy panowie jako przedstawiciele w ogóle najwyższych władz Związku Zawodowych Maszynistów w Polsce, czy macie taką inicjatywę ustawodawczą, może źle to powiedziałem,
dobrze.
Moc ustawodawczą, nie macie mocy ustawodawczej.
No moc jest w ludziach. Tak. Ludzie są tak zastraszeni, tak są przybici, boją się o swoją przyszłość, boją się o utrzymanie rodziny. Proszę sobie zwrócić uwagę, jak bardzo ludzie muszą się bać o swoją przyszłość. Że na Śląsku 2000 ludzi w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych dostało wypowiedzenia z pracy. Czyli już największą rzecz, jaką najtragiczniejszą, jaką w stosunkach pracy mogą... My pana zwalniamy, panią zwalniamy. I ci ludzie nadal tam siedzą z niedowierzaniem, jak robiliśmy pikietę w Warszawie 1 sierpnia, to ze Śląska przyjechało 36 osób, z 2000. O czym to świadczy? Że ci ludzie są już na skraju zastraszenia i niestety to trzeba przełamać. Ci ludzie, mówiliśmy, 1 września, 73 lata temu złapali za broń i walczyli. Nie bali się. Myślę, że dopóki będziemy się bali, dopóki nie przekonamy się do tego, że razem możemy to zmienić, że to nie jest sytuacja beznadziejna, bo żyjemy w tym kraju, w naszym kraju, w którym musi być ta podmiotowość człowieka. Jeżeli staniemy i upomnimy się razem o te rzeczy, to ci, którzy dzisiaj robią skok na kasę na kolei, dzisiaj ci, którzy robią destrukcję polskiej kolei, będą musieli ustąpić. Będą musieli naprawić tą firmę, to przedsiębiorstwo, które będzie miejscem pracy dla wielu ludzi, gdzie się będzie z uśmiechem do pracy przychodziło i podróżny będzie z uśmiechem na twarzy wchodził. My mówimy o rzeczach oczywistych. Ktoś robi strasznie na złość. I jeżeli my nie przekonamy się...
Ktoś ma moc w tym wszystkim.
Ma moc,
też,
no a my mamy strach. My mamy strach, bo dzisiaj panem ludzi stał się pieniądz. Bo każdy ma gdzieś kredyt w banku, każdy gdzieś musi czynsze płacić, bo nie ma gdzie mieszkać, wynajmuje za drogie pieniądze mieszkania, musi dzieci posłać na studia, utrzymać i tak dalej. Dzisiaj panem jest pieniądz. Jeżeli my się nie wyrwiemy z tej matni pieniądza, my się nie przekonamy, że razem możemy zawalczyć o to, żebyśmy mieli godne miejsca pracy w swoim kraju, to po prostu zostaniemy tak stłamszeni, przygnieceni na dół, a ci, którzy się śmieją i tym zarządzają, będą samolotami wywozili miliony naszych oszczędności życiowych za granicę i instytucje państwa nie będą na to reagowały. Dopiero jak się zrobi afera, wyjdzie afera, to dopiero się uruchamiają instytucje państwa. No w takim kraju żyjemy. Ja chcę powiedzieć, ja jestem przekonany dogłębnie. Oczywiście ja sam nic nie zrobię i z moim otoczeniem. Muszą być miliony ludzi, którzy się przełamią przed tym strachem. Strachem przed utratą pracy, poniewieraniem, podmiotowością i tak dalej. Ja pamiętam, jako szef branży transport, byłem w Białymstoku w czasie strajku w białymstockim PKS-ie. Tam zarząd spółki to był panem życia i śmierci tych ludzi. Oni przychodzili do pracy, to w sygnet musieli prawie całować tego prezesa. On decydował o życiu i śmierci. Zresztą jeden z kierowców, który miał rodzinę, dzieci, popełnił samobójstwo w czasie. To jaka to jest tam determinacja? Przecież my w kraju, w środku Europy, w Polsce to mamy stosunki pracy jak z średniowiecza. No to tak nie może być, a z drugiej strony mamy pełne usta demokracji, pełne usta mówienia o tym, jak my się rozwijamy, jak my tutaj jaką zieloną wyspą jesteśmy. Przecież istnienie ludzkie jest największą wartością. Człowiek musi być ta podmiotowość człowieka.
Tego powinniśmy
Tylko siła jest w nas
domagać.
Wszystkich. Indywidualnie tego nie zrobimy.
Tego powinniśmy się domagać. A jeszcze podejmijmy ostatni telefon. Halo? I ktoś nam się już rozłączył. Dostałem informację, że niestety się
wracając
rozłączył.
Wracając do tej, ale do tej inicjatywy ustawodawczej, tu na początku wspomnieliśmy o tym, że maszynista zatrudnia się w kilku firmach, podejmuje pracę po pracy. No przecież to jest szalenie niebezpieczne. Tak? To jak chirurg zmęczony, który idzie do operacji, mają wykonać i spadają mu powieki. Przecież natychmiast. Problem jest prosty. Problem jest taki, że ustawa, kodeks pracy nie ma zapisanej, sprecyzowanej definicji, co to znaczy wypoczynek. Jest określona przerwa w godzinach, ile to powinno być, ale nie ma, co w czasie tej przerwy powinienem robić, tak? Więc mogę jechać, przemieszczać się w Polsce, nie wiem, mogę tańczyć, bawić się, no pić wiadomo nie, bo przychodzimy do pracy nie po spożyciu alkoholu. Ale to taka prosta sprawa powoduje, że ludzie stają się niewolnikami własnej pracy, tak? Czyli idą z pracy do pracy, ale idą z nędzy, z biedy, z głodu, z tego strachu właśnie, żeby nie zostać marginesem społeczeństwa, bo nie mają pracy. 3,5 miliona ludzi na umowach śmieciowych, umowach cywilnoprawnych, gdzie nie mają żadnego prawa do niczego, do urlopu, do chorobowego. 3,5 miliona to jest armia ludzi. Dlaczego zgadzają się na to? Dlatego się zgadzają, że nie mają wyjścia, nie mają innej możliwości, nie dostaną pracy na umowę wynikającą z kodeksu pracy, bo nikt ich nie zatrudni. Dzisiejsza data jest ważna, ale ta wczorajsza dla mnie jeszcze jest chyba bardziej istotna. Społeczeństwo, które zawalczyło o zmianę systemową, ale również o tą wolność, demokrację, o tą swobodę, o której mówimy. Dziś mamy przykłady, że pracodawca, który zatrudnia człowieka, żąda od niego, żeby przyniósł papier, dokument, że nie należy do związku zawodowego. To już jest chyba kryzys demokracji w Polsce. Naprawdę
tak,
to jest kryzys.
Jaka to jest wolność
tak,
w tym momencie?
Tak, to jest kryzys demokracji, kryzys wolności. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby w narodzie, w którym właśnie związki zawodowe wywalczyły to wszystko, co byśmy chcieli, żeby było, żeby funkcjonowało, żeby była swoboda, żeby nie było ograniczeń, doprowadzono do tych ograniczeń. Naprawdę to już się nie mieści w głowie i zastanawiam się, do jakiego momentu Polacy będą dawali się przypierać do muru. Bo przecież nawet ten kryzys, który ciągle jest pompowany w nasze uszy, dotyka tylko ludzi najuboższych, najbiedniejszych. Kasy, konta przedsiębiorców rosną. Z roku na rok są pokazywane środki, ile oni zarabiają i oni nie tracą, tak? To czyli kto? Znowu najbiedniejsza część społeczeństwa płaci? Przecież te przewozy regionalne to są przewozy dla najbiedniejszych ludzi, dla tych, którzy powinni dojechać do pracy. Tutaj państwo powinno mieć rękę i pieczę na tym, żeby to funkcjonowało jak najbardziej, jak najlepiej, jak najbardziej efektywnie, ekonomicznie, ale również społecznie, tak? Bo to są przewozy społeczne. Nie. Nie, bo jest balastem, bo jest ciężarem i dzisiaj wymyśla się nie wiadomo jakie rzeczy, za chwilę to wszystko runie, padnie, a już na dzisiaj mamy kolejne przykłady właśnie ze szczytu kolejowego, gdzie jest pokazane, że pociągokilometr, czyli ten odcinek tak zwany, przepraszam, autostradowy za przejechanie za kilometra, tutaj za przejechanie kilometra kolejowego, w tych firmach utworzonych jest droższy niż był w spółce przewozy regionalne. Nie ma racji bytu. Spółka Koleje Mazowieckie, gdy funkcjonowała w obrębie swojej działalności, dostawała dofinansowanie góra 50 milionów. Dziś Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego daje 214 milionów i jest za mało, żeby to funkcjonowało. Jednocześnie ma wpływy z przewozów, myślę, że rzędu 500% większe niż w każdym innym najlepszym województwie. To świadczy o tym, że państwo musi mieć nad tym pieczę, że tego nie można zwalić na barki samorządów i do tego, przepraszam bardzo, ignorantów, marszałków, którzy nie do końca wiedzą, co robią, ewentualnie robią to dla zasady, dla złości, dla przekory, w przekonaniu, że może będzie lepiej.
Myślę, że my tutaj już wiele razy apelowaliśmy o to, żeby polityka państwa się zmieniała, to robimy bez echa. Muszą zrobić to ludzie. I tak jak cytowałem słowa Ojca Świętego wypowiedziane do kolejarzy o tym, żeby się nie dzielili, warto przypomnieć słowa Ojca Świętego również wygłoszone do rodaków. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się, bo po naszej stronie jest prawda. My walczymy o normalność i my możemy zrobić to razem. Ja zachęcam raz jeszcze tych, którzy mogą, ażeby z nami w tej intencji się również modlili 14 września o 10:30 w Malborku w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, ale ci, którzy nie mogą w tym uczestniczyć również, żeby do tej modlitwy duchowo w swoich domach się do nas i świątyniach przyłączyli. Myślę, że z modlitwą na ustach i z determinacją i z takim zjednoczeniem my te sprawy możemy zmienić. I warto ten krok zrobić, bo jeszcze żyjemy, jeszcze nie jest za późno, jeszcze jest to naprawić.
I taką mamy nadzieję, a nasze rozmowy niedokończone jak zwykle muszą być przerwane, ponieważ one się nie kończą, ale czas nam przerywa. Bardzo mi było miło gościć tutaj panów, pana Leszka Miętka, który jest przewodniczącym Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych oraz prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce, oraz pana Sławomira Centkowskiego, przewodniczącego Nadwiślańskiego Związku Zawodowego Maszynistów. Bardzo dziękuję za ten program.
Szczęść Boże, pozdrawiamy wszystkich.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
I bardzo dziękuję wszystkim naszym telewidzom, jak i radiosłuchaczom Radia Maria czy Telewizji Trwam. I żegnam się tym naszym właśnie pozdrowieniem, które już od lat płynie z anteny Radia Maria i Telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.